Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj się podzielić takim nietypowym trochę słowem związanym z moim pobytem na cmentarzu. I zawsze jak jestem w takim miejscu, to nie wychodzę smutny, ale po prostu nasuwają mi się ważne refleksje dotyczące naszego życia, naszych postaw. Wyciągam zawsze lekcje, zawsze działa na mnie pobyt tam otrzeźwiający. I chciałbym zatytułować dzisiejsze moje wystąpienie takim mottem: pamiętaj o wieczności. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa miejsca. Psalm 90. Zobaczmy do Psalm 90. Od początku. Psalm 90. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. 1000 lat bowiem w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął i jak straż nocna. Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. Giniemy bowiem od Twego gniewu i jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle Twego oblicza. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu Twego gniewu. Nasze lata nikną jak westchnienie. Liczbą naszych dni jest lat 70, a jeśli sił starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. Któż zna srogość Twego gniewu? Albo kto, bojąc się Ciebie, zna Twoją zapalczywość? Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Powróć, Panie, jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. Nasyć nas z rana Twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś, według lat, w których zaznaliśmy zła. Niech się ukaże Twoim sługom Twoje dzieło, a Twoja chwała ich synom. Niech dobroć Pana, naszego Boga, będzie z nami i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk. Utwierdź dzieło naszych rąk. Wiemy, że to jest psalm w duchu Starego Przymierza jeszcze. Tu nie widać jeszcze nawet zapowiedzi Mesjasza. My wiemy, że zapowiedzi Mesjasza już się zrealizowały w Nowym Przymierzu i my nie doświadczamy już takich odczuć, jak Mojżesz tu piszący o gniewie Bożym, który prowadził lud przez pustynię i tam rzeczywiście Bóg karał ich za nieposłuszeństwo, dawał odczuć swoją sprawiedliwość i świętość. My dzisiaj jesteśmy pod łaską. List do Efezjan mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i że jest to Boży dar, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Niemniej jednak pewne wątki tego psalmu są aktualne także i w Nowym Przymierzu. To, że Bóg jest naszą ucieczką i to w niektórych przypadkach z pokolenia na pokolenie, bo niektóre rodziny chrześcijańskie doświadczają tego, że już są w którymś pokoleniu wierzącymi. Ale w ogóle jak spojrzeć na ludzkość całą i wierzących ludzi, no to wiara nie rozpoczęła się wczoraj. Ludzie wierzący służą Bogu od wielu pokoleń. I Bóg jest wieczny, jest od wieków na wieki Bogiem. I człowiek faktycznie ma krótki tutaj żywot, wraca do prochu. Dla Boga skala czasowa jest zupełnie inna niż w naszym przypadku. My nieraz się miotamy. Te nasze dni nie są długie, żyjemy 70-80 lat, są przypadki, że i dłużej. Ostatnio jedna pani wyzdrowiała z COVID-a, która miała 116 lat, Turczynka bodajże pamiętam, dożyła takiego niezwykłego wieku. W każdym razie trzeba też przyznać, że prawdą jest, że w życiu doświadczamy kłopotów i cierpień. Ci, którzy mają chociażby dzieci szkolne, wiedzą, jaka troska ich nieraz pochłania, żeby wszystko dopilnować z tą szkołą, z tym wszystkim, z pewnymi obowiązkami. Ci, którzy pracują, też mają wiele trosk, wiele rzeczy muszą dopilnowywać, więc towarzyszy nam pewien rodzaj często stresu w życiu i cierpienia. I te lata nam mijają, można powiedzieć, nieraz nie tylko w radości, ale i w westchnieniach. I dlatego jak najbardziej na miejscu jest to prośba, naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Bardzo ważna jest mądrość. Zaraz powiem o tych lekcjach, które wyciągnąłem z ostatniego pobytu na cmentarzu, ale właśnie mądrość ma z tym związek. W każdym razie prośba o miłosierdzie jest jak najbardziej potrzebna nam. Kiedyś słyszałem pastora, który powiedział: dlaczego ci prawosławni się modlą ciągle: Panie, zmiłuj się nad nami? Przecież Bóg już się zmiłował. Nie było to mądre stwierdzenie, ponieważ nadal potrzebujemy miłosierdzia Bożego. W listach do Tymoteusza Paweł nie tylko życzy łaski i pokoju Tymoteuszowi, ale też i miłosierdzia Bożego. Niejednokrotnie w naszym życiu zdarzają się różne trudne sytuacje. Tak jak Tymoteusz miał trudny kościół lokalny do opieki. Miał tam sekciarzy, heretyków, wokół pogaństwo, zabobon, okultyzm. Niełatwo mu było służyć, a jeszcze nie był tęgiego zdrowia. A poza tym był młody stosunkowo. Można go było lekceważyć. Więc potrzebował miłosierdzia. I na pewno w naszym życiu też potrzebne jest bardzo miłosierdzie Boże, abyśmy przetrwali trudne sytuacje, aby Bóg okazał nam szczególną pomoc. I tutaj też prosi Mojżesz, aby dobroć Pana była z nami. My wiemy, że w osobie Jezusa Chrystusa Bóg dał dowód, że jest z nami. Pan Jezus Chrystus, jego taki tytuł jest Immanuel po hebrajsku. Im to z Manu, nami, a El to Bóg po hebrajsku. Czyli Pan Jezus jest Bogiem z nami, jest po prostu Synem Bożym, który także ma pełnię boskości, który jest z nami. I Bóg Ojciec w Jego osobie wszedł w nasze życie i dokonał cudownego odkupienia ludzkości. Ale prośba, żeby Bóg też utwierdzał nasze dzieło naszych rąk, jest jak najbardziej na miejscu, żeby nasza praca nie poszła na marne, żeby nasze trudy nie poszły na marne, żeby to nie było coś, co można o nim powiedzieć, to co Pan Jezus powiedział, że wszelka roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, wykorzeniona będzie. Niech nasze trudy nie będą mijały się z wolą Bożą, niech będą to takie trudy, które przyniosą trwały owoc. Pan Jezus zresztą powiedział, że beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc widzimy, że nawet ten psalm, który wyraża jakby troski ludu pod jeszcze starym przymierzem, gdzie nie ma aż tak ogromnej łaski jak w nowym przymierzu widocznej. Jeszcze jest więcej tego gniewu, tej sprawiedliwości, tej świętości Bożej i tego objawienia człowiekowi jego grzechu, to nawet w tym psalmie są cenne lekcje dla nas. I drugim tekstem, na którym chciałbym się oprzeć, to Księga Kaznodziei, inaczej Koheleta, 7 rozdział, wersety 1-4. Księga Kaznodziei, 7 rozdział, wersety 1-4. Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek, a dzień śmierci niż dzień urodzenia. Lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela, gdyż w tamtym widzimy koniec każdego człowieka, a człowiek żyjący weźmie to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przez smutek twarzy serce szlachetnieje. Serce mądrych jest w domu żałoby, ale serce głupich w domu wesela. Przyznamy, że tak na pierwszy rzut oka tekst wydaje się kontrowersyjny, bo czytamy, że dzień śmierci jest lepszy niż dzień urodzenia. Przecież jest największa radość, kiedy rodzi się dziecko. Ale kiedy człowiek się rodzi, powstaje wielki znak zapytania. Jaki on będzie, gdy dorośnie? Kim on będzie? A kiedy umiera i umiera jako człowiek oddany Bogu, jako człowiek, który zostawił dobre świadectwo, to lepszy jest taki zgon, zasnąć w Chrystusie, jak mówi to Słowo Boże, jako człowiek spełniony, syty dni, czy tam, albo nawet w młodym wieku umrzeć, ale jako wierny, nawet jako męczennik, jak to się zdarza teraz w Afganistanie, gdzie na przykład chrześcijanie są zabijani przez talibów, to lepiej umrzeć jako wierny człowiek Bogu. Jeden z psalmów mówi, że lepsza jest łaska Twoja niż życie, więc gdybym miał żyć, powiem Wam szczerze, gdybym miał żyć, a nie mieć łaski Bożej, żyć w odstępstwie od Boga, to wolałbym umrzeć w stanie łaski, niż żyć w oderwaniu od Boga. Bo życie w oderwaniu od Boga jest tak naprawdę bez sensu i wiedzie na zatracenie. Dlatego taki jest sens, zresztą pomocny jest tu też 8 werset, lepsze jest dokończenie sprawy niż jej początek. Czyli początek życia to jest piękna rzecz, radosna rzecz, ale dokończenie sprawy, wspaniały finał czyjegoś życia, kiedy człowiek dochował wierności Bogu, kiedy okazał się, zostawił dobre świadectwo, dobre imię, jak mówi pierwszy werset. Chociażby tu macie ulotkę o pewnym chrześcijaninie, który działał w Korzenicach i nie tylko, który po prostu był takim filarem działalności chrześcijańskiej w dawnych latach. Zostawił po sobie świadectwo. Dzisiaj jest taki ślad w postaci tej ulotki, ale na pewno w pamięci tamtych chrześcijan też trwał. No, ja osobiście niedawno byłem w Bielsku-Białej, oglądałem dom, w którym mieszkał Józef Prober, nawrócony Żyd, genialny skrzypek, który mógł zrobić ogromną karierę w całej Europie i na świecie. A on powiedział, kiedy nawróciłem się ja, to nawróciły się też moje skrzypce. Odtąd gram dla mojego Pana. I to był wierny sługa Boży. Przetłumaczył wiele książek chrześcijańskich. Nie wahał się pracować fizycznie. Nawet pracował jako roznosiciel mleka, mimo że był wykształcony, mimo że był bardzo mądrym człowiekiem. I po prostu był filarem działalności chrześcijańskiej i miał usposobienie wręcz anielskie, oni mówią, po prostu przyjaciele. I takie imię, żeby pozostawić po sobie, to jest wspaniałe świadectwo. I w tym sensie lepszy jest dzień zgonu, jeśli ktoś ukoronował swoje życie takim imieniem i jako taki odchodzi. Nie odchodzi w odstępstwie, w jakimś zwiedzeniu, tak jak były takie przypadki. No, podam wam przykład ostrzegawczy. Był William Branham, który zaczął jako ewangelista, jeździł, ogłaszał uzdrowienia. Alfred Paul wspomina, że po tych jego czasem wizytach z uzdrowieniami były problemy, bo ogłosił uzdrowienie, wziął czeki, a później te osoby za tydzień czy za miesiąc umierały. Ale głównym błędem Branhama było to, że współpracujący z nim chrześcijanie ostrzegli go, żeby nie nauczał, żeby nie brał na siebie nauczania, bo on był typowy ewangelistą, zgłosił Ewangelię w prosty sposób i modlił się o uzdrowienie. Ostrzegli go, nie posłuchał. I co zaczął głosić? Na przykład, kobieta to produkt uboczny. Taką naukę głosił. Albo głosił piramidologię, która jest nauką tajemną. Głosił ją też Charles Taze Russell, założyciel badaczy Pisma Świętego. To jest taka nauka kontrowersyjna z pogranicza ezoteryki, że rzekomo prawdy biblijne są ukryte w piramidzie w Gizie. Zapowiedział też Branham koniec świata na 77 rok i zginął tragicznie, nie posłuchał napomnień. Więc to są takie ostrzeżenia. Można dobrze zacząć, można starać się dobre rzeczy czynić, ale właśnie jakie imię pozostawimy po sobie. I będąc w takim miejscu jak dom żałoby, człowiek może sobie wziąć do serca, że moje życie jest ograniczone czasowo na tym świecie, że chciałbym je przeżyć jak najlepiej, na chwałę Bożą tutaj. I kiedy smutek pojawia się na twarzy, kiedy też w sercu pojawia się taka skrucha, nie smutek światowy, który niesie śmierć, jak pisał Paweł w drugim liście do Koryntian, ale smutek, który prowadzi do skruchy, do zastanowienia, do refleksji, to taki smutek jest błogosławiony. Bardziej błogosławiony niż wesele, na którym wszyscy tańczą się i bawią i zapominają się często. I tak może być też na weselu, jak ja byłem na jednym weselu, gdzie próbowano jakoś wybrnąć z tego, że pewien taki znaczący człowiek na pewnym stanowisku niestety nadużył alkoholu i próbowano jakoś to, jakoś to zakryć, bo nie była to zręczna sytuacja. Więc widzimy, że kaznodzieja porusza trudną myśl, ale prawdziwą, że w gruncie rzeczy refleksja o życiu, o tym, że nasze życie ma swój kres, oczywiście jest wieczność, jest zmartwychwstanie. Wiemy w świetle już niektórych ksiąg Starego Przymierza, jak księga Daniela, księga Izajasza, mówią o zmartwychwstaniu, niektóre psalmy, ale Nowy Testament dużo więcej mówi o życiu wiecznym. Jakby nie było, zastanowienie się nad swoim życiem jest cenne. I po omówieniu tych tekstów chciałbym zwrócić uwagę na refleksje, które Bóg mi położył na serce i w związku z wizytą na cmentarzu i nie tylko. Pierwsza taka refleksja, kiedy tak oglądałem nagrobki, przechodziłem tam i między innymi znalazłem taki nagrobek, gdzie pewna kobieta po śmierci bardzo chwaliła swojego męża. Napisała taką ogromną pochwałę, przepięknych słowa, krótkich, ale konkretnych. I zastanowiło mnie nawet dzisiaj, jak szedłem, czy ona tak mu mówiła, jak on żył, czy raczej po śmierci to napisała, mając jakieś wyrzuty, że nie była taką dobrą dla niego, jak powinna być za życia. I jeden wniosek z mojej ostatniej wizyty jest taki: bądźmy lepsi dla siebie. Bądźmy lepsi dla siebie, czy to mężowie dla żon, czy żony dla mężów, czy rodzice dla dzieci, czy bracia i siostry dla siebie, czy w szerszej rodzinie też, czy też z sąsiadami, współpracownikami, bo z niepokojem obserwuję, że nawet ludzie wierzący czasem nie są dla siebie tak mili, jacy powinni być. Jestem na Facebooku zarejestrowany, zamieszczam codzienne rozważania biblijne, jakby ktoś chciał czytać, to zapraszam. Szymon Piotr Matusiak, tylko jeden jest taki profil, bo ja mam na drugie Piotr. I codzienne rozważania biblijne można tam czytać, ale czasami mi się wyświetlają jakieś dyskusje, czy na temat bieżącej rzeczy, czy na tematy teologiczne. I ta uszczypliwość ludzi deklarujących się jako wierzący, jakieś włączanie się w spory, w jakieś takie debaty niezbyt przyjemne, no to poraża. Poraża. Naprawdę nie powinno być tego wśród nas. Czasami też kwestie te bieżące wywołują silne emocje i jedni drugich tam blokują i tak dalej. Jeden człowiek napisał dość cenną myśl. Dzisiaj są sami nauczyciele, nie ma uczniów. Po prostu wszyscy wszystko najlepiej wiedzą. A tak naprawdę wymaga to naprawdę większego namysłu. Obserwuję też, że w wielu dyskusjach i w wielu formach wypowiedzi brakuje pogłębionej refleksji, dania sobie czasu na przemyślenie pewnych rzeczy, wyciszenie się, zbadanie tego, przeczytanie tamtego. I tutaj chciałbym jeszcze poruszyć właśnie taką sprawę, jak to, że niektórzy wychodzą z kościoła rzymskokatolickiego, czy od Świadków Jehowy, czy z innych grup, od razu tworzą kanały na YouTube. Od razu tworzą kanały, nagrywają programy, a pytam, gdzie refleksja? Gdzie czas może roku, dwóch, trzech na douczenie się, na po prostu pogłębienie wiary, na sprostowanie jakichś błędów? Osobiście znam ludzi, którzy utworzyli kanały YouTube'owe po wyjściu z różnych wyznań, które uznali za zwiedzione, i po prostu potem musieli się wstydzić niektórych programów i je kasować, bo nie mając dostatecznego przygotowania duchowego, nie mając nawet pewności, czy Bóg ich posyła do takiej służby, wyszli z czymś i po prostu zaczęli mówić coś, czego dokładnie nie zbadali, nie dali sobie czasu. Ale właśnie taka jest natura naszych czasów. Szybkość internetu, szybkość działań wszystkich. Wszyscy wszystko przeglądają, prawie nikt niczego nie czyta ani nie analizuje. Czytelnictwo w ogóle upada, zdolność analitycznego myślenia upada. Bardziej kanały na YouTube, programy są na fali. Także można powiedzieć, że zbyt szybko ludzie wychodzą do pewnych rzeczy i potem prowadzi to do problemów, do jakiejś dyskusji, potem zawstydzenia. Miałem znajomego, który też się bardzo miotał z tymi kanałami i po prostu czasem z czymś wyszedł, potem się wstydził, usuwał to. Także tak to jest. Ale najbardziej, co mnie martwi, to brak takiej postawy właściwej jedni wobec drugich w obliczu wieczności. Pamiętając o wieczności, że staniemy przed Bogiem i jak mówi drugi list do Koryntian, będziemy rozliczeni z naszego życia. 5 rozdział, werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. To jest do chrześcijan pisane. To w świetle tego, dlaczego nie jesteśmy tak dobrzy dla siebie, jak powinniśmy być. Zobaczmy na przykład do listu do Efezjan, 4 rozdział od 29 wersetu do 5 rozdziału wersetu 2. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzaski, złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jakiej Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. Bywa tak, że i w rodzinie chrześcijańskiej pada czasem przykre słowo, słowo raniące, a nawet więcej słów, które nie służą zbudowaniu. Pewna chrześcijanka usłyszała od sąsiadki, kiedy mąż wrócił z jakiegoś wyjazdu, no mówi, mąż już będzie na miejscu. I sąsiadka powiedziała, no to będzie się można z kim kłócić teraz. To znaczy, że sąsiadka słyszała już, co tam się nieraz za ścianą dzieje, tak? W każdym razie nie jest to dobre świadectwo i Biblia mówi, że takie rzeczy zasmucają Bożego Ducha Świętego. Czasami ludzie wierzący dociekają, dlaczego Duch Boży w ich społeczności tak nieskutecznie działa albo nie daje się go odczuć. Ponieważ dana społeczność lokalna, dana wspólnota lokalna, kościół miejscowy jest sumą rodzin i osób, które się w nim znajdują. Jeśli w tych rodzinach, wśród tych osób na co dzień jest wrzask, jak czytamy, złorzeczenie, gorycz, zapalczywość, gniew, to dziwimy się potem, że Duch Boży nie może działać na takie osoby, jeżeli zasmucają tego ducha, a nawet go gaszą w jakiś sposób. Natomiast jeśli jesteśmy dla siebie życzliwi, miłosierni, przebaczamy sobie, jesteśmy wyrozumiali i postępujemy w miłości, bo Chrystus dał nam cudowny przykład miłości i jesteśmy naśladowcami Boga, to będzie zupełnie coś innego. Kiedyś starsza wiekiem chrześcijanka powiedziała mi z bólem, że nie była wyrozumiała wobec swojego męża. Że mówił jej małżonek, że słuchaj, ja już naprawdę nie nadążam. Ty mi uwierz, że ja nie nadążam. Ja nie mogę tak szybko robić wszystkiego, jak ty mi mówisz, że mam robić. Ona mu nie wierzyła. Dopiero po śmierci przekonała się, że on już nie miał takiego stanu zdrowia, takiej sprawności. A ona uważała, że on po prostu się ociąga. I po śmierci jego męża ukochanego żałowała, że nie była taka wyrozumiała, że nie brała pod uwagę jego jakichś ograniczeń. Nawet nie wierzyła za bardzo. Myślała, że on po prostu trochę się rozleniwił. Także ta wyrozumiałość wzajemna, ta miłość jest bardzo ważna w obliczu też wieczności. Bądźmy lepsi dla siebie. Wieczność czeka. W każdej chwili nasze życie może się zakończyć. Nie wiemy kiedy. I teraz w tym kontekście patrząc, niech miłość będzie naszym takim znakiem rozpoznawczym. W Ewangelii Jana nie powiedziano, że chrześcijan poznać po krawatach, że noszą po jakichś krzyżykach na szyi, czy po rybkach nawet na samochodzie. Ale Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 13 rozdział, wersety 34-35, co jest znakiem rozpoznawczym. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Miałem przyjaciela, Ryszarda Paciochę z Koszalina, który był ewangelistą, jeździł po całym kraju, też tutaj do Puław czasami zawitał. On szkolił ludzi w zakresie pomagania w nawróceniu, w uzdrowieniu osobom uzależnionym. Jeździł po całym kraju i on kiedyś był zbulwersowany, jak zajrzał na te fora internetowe, jak nawet chrześcijanie potrafią być niemili dla siebie, się spierać, się kłócić. Właśnie nie powinno tego być. Powinno być świadectwo wzajemnej miłości. I są rzeczywiście wspólnoty, są osoby, które dają właśnie dobry przykład takiej wzajemnej miłości i troski, bo niektóre zostały podzielone właśnie na tle braku takiej postawy. Na szczęście Dzięki Bogu jest jeszcze wiele społeczności, w których ta miłość jest i troska, i wzajemna pomoc. I to buduje. Sam znam wielu chrześcijan, którzy są bardzo skorzy do jakiejkolwiek pomocy, gdy tylko jest potrzeba. Gdy ktoś popadł w ubóstwo, gdy ktoś jest, powiedzmy, ma kłopoty zdrowotne czy jakieś inne, bardzo są skorzy zaraz pomóc. I to niesamowicie buduje, że są ludzie, którzy rzeczywiście żyją, można powiedzieć, w cieniu wieczności. Są świadomi, że tym, co się liczy, jest właśnie prawdziwa miłość do Boga nade wszystko i do bliźniego jak siebie samego. Bo co znaczą te jakieś bieżące spory w obliczu tego, że czeka nas wieczność. A druga taka refleksja, może wtórna, była też taka, że tak często jednak bywamy jako chrześcijanie niekonsekwentni. To znaczy zmierzamy do wieczności, do Królestwa Bożego, a jednak jakby próbujemy i na tej ziemi poszerzać swój status materialny. Część chrześcijan jest właśnie bardzo niekonsekwentna, ponieważ choć zabiegają, jak twierdzą, o Królestwo Boże, to jednak zabiegają o gromadzenie wielu dóbr materialnych, które nie zabiorą ze sobą po śmierci. Pierwszy list do Tymoteusza bardzo rozsądnie pewne rzeczy tłumaczy. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. Zobaczmy od 6 wersetu. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. Tu chciałbym się na chwilę zatrzymać. W tekście greckim, tam gdzie mam tu tłumaczenie w tej współcześnionej Biblii Gdańskiej, z której dziś korzystam, ubranie, jest słowo, które znaczy okrycie, które zarówno może oznaczać ubranie, jak i mieszkanie, jak i po prostu zabezpieczenie miejsca pobytu dla człowieka. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. I jest prawdą, że to jest zgubne, kiedy chrześcijanie, ich serce jednak coraz bardziej lgnie do świata, do tych dóbr materialnych, do tych rzeczy. Królestwo Boże się oddala. A przecież chociażby widząc te wszystkie groby ostatnio, wiem, że ci ludzie tego bogactwa ze sobą tam nie zabrali, bo czytamy: niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. A wiemy, że wierny sługa Boży Hiob powiedział, że nagi przeszedłem na świat i nagi stąd odejdę. Po prostu nie warto przesadnie się tym zajmować. Pan Jezus powiedział, żeby nie gromadzić skarbów na ziemi. Są takie sytuacje, że czasami trzeba się przeprowadzić do nowego mieszkania, czy do innej miejscowości. I wtedy się dopiero okazuje, ile nagromadziliśmy niepotrzebnych rzeczy. A czasami nawet się nie przeprowadzamy, ale robimy pewne porządki w domu i widzimy, ile my gromadzimy. Zupełnie niepotrzebnych nieraz rzeczy. Więc widzimy, że patrząc z punktu widzenia wieczności, inaczej się patrzy na te rzeczy. Kiedyś zdziwił mnie John Wesley, znany reformator Anglii, lider przebudzenia duchowego, ewangelizacyjnego. On powiedział, żeby dużo pracować w swojej pracy zawodowej w tym celu, żeby nie głównie gromadzić dla siebie, ale żeby wspierać dobre rzeczy. Wspierać na przykład potrzebujących, dzieło ewangelizacji. List Efezjan mówi, 4 rozdział, werset 28. Kto kradnie, więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Zwróćmy uwagę. A potrzebujących jest wiele. Wiele osób się boryka z trudnościami. Kiedy patrzymy na dobra materialne w świetle wieczności, to podchodzimy inaczej do nich. I tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na słowa Pana Jezusa w Ewangelii według Łukasza, 16 rozdział, wersety 9 do 13. I ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe? A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da wasze własne? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I jeszcze zobaczmy następny werset. Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Pan Jezus nazwał pieniądze mamoną niesprawiedliwości, bo często z pieniędzmi wiąże się jakaś niesprawiedliwość, nieuczciwy handel, jakieś formy wyzysku i tak dalej, grabieży. W każdym razie, jeśli będziemy wierni w tych sprawach finansowych i będziemy pozyskiwać sobie przyjaciół za pomocą pieniędzy, to znaczy nie chodzi o to, żeby literalnie pozyskiwać przyjaciół za pomocą pieniędzy, tylko zyskiwać sobie Bożą przychylność przez pomaganie ubogim, przez właśnie zabieganie o to, żebyśmy zostali przyjęci do wiecznych przybytków jako ludzie, którzy prawdziwie miłowali Boga i bliźniego i środki swoje wykorzystywali na dobre cele, dla potrzebujących. Bo nie możemy jednocześnie służyć pieniądzom i Bogu. To jest niemożliwe. To może takie główne dwie lekcje, drodzy, z tego pobytu na cmentarzu, że będąc jakby w obliczu wieczności, w obliczu kruchości tego życia, postaramy się o to, żeby prośmy Boga o to, by odnowił w nas miłość, żeby ożywił nas swoim duchem, aby było więcej w nas miłości dla drugiego człowieka, więcej szacunku i żebyśmy byli lepsi dla siebie. Druga taka lekcja, żebyśmy nie byli jak wszyscy ludzie zabiegający bardzo o tą stronę materialną życia, żebyśmy te środki jak najlepiej spożytkowali, byli wierni w tym małym, jak najlepiej pożytkując. Oczywiście właściwe pożytkowanie to też wspieranie najbardziej potrzebujących, jak prześladowani chrześcijanie. Są misje chrześcijańskie, wiarygodne, które rozliczają się uczciwie ze swoich wydatków, które wspierają prześladowanych chrześcijan. Także na przykład Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan, gpch.pl. Polecam właśnie taką organizację. Chciałbym jeszcze tylko dodać jedną rzecz, nawiązać do tego, co już mówiłem wcześniej, że patrząc w obliczu wieczności, w obliczu tego, że czas jest rzeczą względną, powinniśmy też dać sobie czas na przemyślenie wszystkiego. Nie robić nic pochopnie, w jakimś takim pośpiechu. Księga Przysłów, 18 rozdział, werset 13, mówi: kto odpowiada, zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę. I 17 werset: ten, który jest pierwszy w swojej sprawie, zdaje się sprawiedliwy, ale przychodzi jego bliźni i sprawdza go. Chodzi o to, że trochę jest to dziwne, ale czasami zdarza się taka sytuacja, że chrześcijanin spotyka się z jakimś poglądem, czy to teologicznym, czy innym, i słucha tylko jednostronnego przedstawienia tego poglądu, tylko wszystkiego za, i nie daje sobie czasu, żeby to zbadać należycie, żeby wysłuchać przeciwnej opinii, żeby zdobyć materiały krytyczne na ten temat. I co? Jest tak, jak mój werset 17. Pierwszy wypowiada się, wydaje się, że wszystko się zgadza, wydaje się sprawiedliwy, wydaje się mieć rację. Ale jeśli by przyszedł ktoś, kto ma inne zdanie, zupełnie będzie to inaczej wyglądało. I to dotyczy relacji ludzkich. Na przykład ktoś do nas przychodzi, mówi nam na jakąś siostrę, czy w rodzinie ktoś się skarży na kogoś. Wysłuchamy, no tak, ma rację, to jest nie w porządku. Ta osoba się zachowuje. Ale pójdźmy do tej osoby, dowiedzmy się z jej strony, jak to jest. Nawet w rzymskim pogańskim prawie była zasada: wysłuchajmy także drugiej strony. Wysłuchanie drugiej strony nakazuje nam mądrość, bo może się okazać zupełnie inna wersja i inna prawda, a tamto może się okazać fałszem. Dlatego tak w sprawach teologicznych czy innych poglądów, pamiętając o wieczności, że trzeba dać sobie czas, żeby czasem nie być winnym szerzenia kłamstwa, jakiejś plotki, jakiegoś oszczerstwa, jakiejś herezji, jakiegoś błędnego poglądu. Dajmy czas na zbadanie, na wysłuchanie, na przemyślenie. Nie wychodźmy z czymś bardzo szybko, z jakąś taką wieścią, z jakąś informacją, z jakąś nauką. Nie mogę się nadziwić czasem, jak pochopnie ktoś przyjmuje, jakąś książkę tam przeczytał, jakichś programów, nasłuchał się i już tak, tak jest i nie inaczej. I czasem to rani, bo czasem jest to zupełnie błędny pogląd, nierozsądny, ale ktoś przyjął, bo to było w miarę logicznie podane. Więc patrząc w obliczu wieczności, zastanówmy się, czy nie działamy za szybko, zbyt pochopnie, czy za szybko nie uznajemy za prawdę czegoś, co tą prawdą nie jest. Czy jesteśmy gotowi dobrze wysłuchać, dobrze się zastanowić, czy od razu wychodzimy z gotowymi receptami, z gotowymi rozwiązaniami. Zastanówmy się dobrze nad tym. Także drodzy, takie mam refleksje i ja je mówię nie tylko do was, ale i do siebie, bo sam w tych rzeczach czasami upadałem i jeszcze mi się zdarza coś tutaj zawieść nieraz. Ale zachęcam nas, żebyśmy pamiętali o wieczności i w świetle tego, że czeka nas wieczność z Bogiem, z Chrystusem, mądrze układali sobie życie. Tak jak zakończę tym jednym wersetem z Księgi Psalmów, 90 Psalmu, taka prośba do Boga, bardzo cenna, w wersecie 12. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Niech dobry Bóg nam w tym pomoże. Amen.